Pan Karol Radziwonowicz jest moim gościem i Państwa gościem, pianista i muzyk, który wielokrotnie wykonywał utwory Ignacego Jana Paderewskiego. Witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy radia, zarówno w Chicago, jak i w Nowym Jorku. Jest mi niezmiernie miło, że będę miał okazję gościć w takiej audycji poświęconej, mniemam, w większości mojemu idolowi, czyli Ignacemu Janowi Paderewskiemu.
Dlaczego kocha Pan jego muzykę?
Och, to jest bardzo dobre pytanie. Jego muzykę kocham od dziecka. Powiem szczerze, to zresztą zasługa nie moja, tylko mojego ojca. Ja się wychowałem w rodzinie muzycznej, mój ojciec był pianistą, moja matka była pedagogiem pianistką. Ja uczyłem się u ojca od samego początku i ojciec, postać Ignacego Jana Paderewskiego stawiał mi za wzór. Po pierwsze za wzór Polaka, po drugie za wzór patrioty, po trzecie za wzór muzyka, wirtuoza, pianisty, męża stanu. To właściwie każde zagadnienie, którego Ignacy Jan Paderewski się dotknął, było zagadnieniem, które zgłębił do końca i któremu się poświęcił. Trudno powiedzieć, czy był lepszym muzykiem, czy lepszym politykiem, czy lepszym wirtuozem. Wszystko, co robił, robił na 100%, ale chyba najważniejszą rzeczą dla nas wszystkich, no, dla Polaków kochających ojczyznę, jest to, że moim skromnym zdaniem to on jest ojcem naszej niepodległości.
Właśnie.
Dlatego, że Ignacy Jan Paderewski był postacią znaną na całym świecie, dlatego właśnie, że był muzykiem, dlatego, że był wirtuozem koncertującym na całym świecie. Przed nim otworem stały wszystkie drzwi i wszystkie koronowane głowy z chęcią się z nim spotykały. I dzięki temu Ignacy Jan Paderewski mógł, jak to dzisiaj jest takie modne słowo, ja go bardzo nie lubię, lobbować za Polską. Czyli mówić o Polsce, mówić o niepodległej Polsce jako gwarantu, jako kraju, który może być gwarantem właśnie spokoju i pokoju w Europie między Wschodem i Zachodem. I dlatego uważam, że postać Ignacego Jana Paderewskiego jest niestety stale niedoceniana. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie miałem bardzo często okazję koncertować głównie z utworami Paderewskiego, ale nie tylko, jest ta postać więcej znana niż w Polsce. Mówię to z bardzo dużym bólem i z przykrością i całym swoim życiem staram się tą sytuację zmieniać. Wszędzie, gdziekolwiek jeżdżę po świecie, gram Paderewskiego, mówię o Paderewskim, wykładam, jakim był wielkim człowiekiem, pokazując jego sztukę, pokazując jego pianistykę, pokazując jego utwory. Te utwory, które były stricte wirtuozowskie, ale bardzo piękne, przepojone duchem polskości. Zresztą można tak powiedzieć dalej, że Polska dla Ignacego Jana Paderewskiego była absolutnie na pierwszym miejscu. Wszystko, czego dokonał w życiu, robił dla Polski, z miłości do ojczyzny. No, zresztą ostatnie słowa testamentu Paderewskiego o tym mówią w sposób jednoznaczny, bo tam jest takie zdanie, które myślę, że może wszystkich słuchaczy radia zainteresuje. Wiadomo, że podczas pisania testamentu jest ta słynna formułka, że się wybacza wszystkim, którym zawiniłem, prosi o wybaczenie tym, którzy zawinili mnie, prawda, ale nie wybaczam, ja się tego zdania nauczyłem na pamięć, proszę Państwa, bo dla mnie to jest jakieś motto życiowe. Nie wybaczam tym wszystkim, którzy dla osiągnięcia własnych interesów działali na szkodę państwa polskiego. Tu jest dalsze zdanie, bo tym sam Pan Bóg nie wybaczy. To świadczy o tym, jakim był Ignacy Jan Paderewski, jak kochał ojczyznę i tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko cokolwiek robił, robił z miłości dla ojczyzny. I dlatego uważam, że tak naprawdę to jemu zawdzięczamy niepodległość. Przecież to on się spotykał z Woodrowem Wilsonem, ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To on powiedział jemu o punkcie 13 w Wersalu, który mówił o dostępie Polski do morza, o tym korytarzu słynnym, który właśnie miał mieć rodzaj granicy między wschodem a zachodem, między Rosją a Niemcami. No, takie jest położenie Polski, to położenie Polski jest niezmienne i w zasadzie można by powiedzieć przez całą naszą historię. My jesteśmy taką granicą między wschodem i zachodem. Paderewski to doskonale rozumiał i wytłumaczył to Woodrowowi Wilsonowi i dlatego w traktacie wersalskim znalazł się ten punkt 13, to jest absolutnie zasługa Padereckiego. Ignacy Jan Paderewski, tak jak powiedziałem wcześniej, był na tyle znaną postacią, że nawet mam w swoim posiadaniu list Dmowskiego, Romana Dmowskiego, którego również można uważać za twórcę niepodległości, który pisze do Paderewskiego, zapraszając go do współpracy razem z Piłsudskim. I tam jest takie zdanie, że my, czyli Piłsudski i Dmowski, przy mistrzu znaczymy tyle, co nic. No rzeczywiście, Ignacy Jan Paderewski był wielką postacią i wszystko, co robił, było podporządkowane patriotyzmowi. Natomiast jeśli chodzi o jego działalność muzyczną, nie możemy zapominać o tym, że był wybitnym wirtuozem. Można by powiedzieć, że karierę muzyczną zrobił taką, jaką dzisiaj szczycić się mogą tylko muzycy rockowi i popowi. On grał koncerty dla kilkudziesięciu tysięcy publiczności. Koncert w Nowym Jorku, na koncert w Nowym Jorku przyszło 50 tysięcy osób. Proszę sobie wyobrazić, czy dziś jakikolwiek artysta muzyki klasycznej potrafi zebrać taką rzeszę melomanów. To jest coś nieprawdopodobnego. Mało tego, to była postać rozpoznawalna z twarzy na całym świecie. Gdziekolwiek wyszedł na ulicę, to ludzie poznawali, że to jest Ignacy Jan Paderewski. Dla mnie to jest rzecz nieprawdopodobna. Oczywiście były gazety, prawda? Były początki, można by powiedzieć, fotografii, rysunki postaci, tak? Ale przecież nie było telewizji, nie było internetu, nie było mediów, a mimo to ludzie go poznawali. No to świadczy o tym właśnie, jaką estymą darzono jego jako postać. Koncertował w Nowej Zelandii, koncertował w Wellington, w Auckland, koncertował w Japonii, wielokrotnie zresztą. Ja już nie mówię, że przecież zwiedził Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz, podróżując tą swoją słynną salonką. Kupił przecież posiadłość w Paso Robles. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tam nie byli, to zachęcam serdecznie, żeby pojechać do Paso Robles. To jest miejscowość właściwie w połowie drogi między San Francisco a Los Angeles. Tam są rancza. Jedno jest, nazywa się Santa Ignacio, drugie się nazywa Santa Helena. To są rancza kupione przez samego Ignacego Jana Paderewskiego i mało tego, tam posadził winorośle. Mało również kto wie, że to Ignacy Jan Paderewski sprowadził francuski szczep wina czerwonego Zinfandel do Kalifornii i ten szczep znakomicie przyjął się w Kalifornii. I od tej pory, jeśli ktokolwiek z Państwa pije kalifornijskie wino Zinfandel, to musi mieć pewność, że to jest zasługa Ignacego Jana Paderewskiego. No, na marginesie można dodać, że to wino jest produkowane nadal w tej winnicy. Jest nalepka Paderewski, tak się nazywa to wino, z podobizną Paderewskiego. Nie wiem, kto nas słucha, ale mogę Państwa absolutnie zapewnić, że to jest z wysokiego gatunku wino i naprawdę nie ma się czego wstydzić. No, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Paderewski był postacią wielowymiarową. Muzyk, kompozytor, mąż stanu, filantrop. On ufundował wiele nagród, ale on fundował przecież i łożył stypendium na Wojsko Polskie i podczas I wojny światowej, i podczas II wojny światowej zaczął optować za tym, żeby rzeczywiście Wojsko Polskie istniało. Fundował stypendia młodym, zdolnym artystom. Fundował stypendia pianistom, których zapraszał do siebie, do Szwajcarii, do Rionbocon, którzy go wspominają zawsze do końca życia swoich dni, że to nie tylko lekcje się liczyły, to nie tylko o lekcje chodziły, o całą wiedzę Paderewskiego, ale może przede wszystkim o całą osobowość, o te spotkania. Proszę sobie wyobrazić, on z tymi uczniami właściwie nie miał lekcji od do, tam godzinę czy dwie. On cały czas miał z nimi lekcje. On ich gościł, on ich karmił, on z nimi rozmawiał o filozofii, o sztuce, o muzyce, o impresjonizmie, o malarstwie, o warsztacie pianistycznym oczywiście. Te lekcje, czy te warsztaty mistrzowskie, czy kursy mistrzowskie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, trwały tygodniami. Zresztą słynny pianista polski Witold Małcużyński, laureat trzeciej nagrody na konkursie chopinowskim w 1937 roku, właśnie był uczniem Ignacego Jana Paderewskiego. Mało kto wie o tym, że Wladimir Chorowicz pobierał parę lekcji u samego mistrza Paderewskiego. Jest takie słynne zdjęcie, fotografia Wladimira Chorowicza w swoim pokoju w Nowym Jorku, gdzie on siedzi koło fortepianu, koło klawiatury, a na fortepianie stoi portret Ignacego Jana Paderewskiego z dedykacją dla Władimira Horowica. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że w zasadzie nie ma pianisty, który by się nie zetknął ze sztuką i z wirtuozerią Ignacego Jana Paderewskiego. Tu trzeba również powiedzieć o związkach ze słynną firmą fortepianów Stanway & Sons. No, nie bójmy się tego słowa, najlepszą firmą fortepianów na świecie. Ten sukces tej firmy jest sukcesem Paderewskiego. To właśnie Paderewski spowodował, że ta firma jest tak znana. Dlaczego? Ano to dlatego, że w momencie, kiedy Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Stanów na turnę, podpisał kontrakt z ówczas nieznaną jeszcze firmą Stanway, że ta firma będzie dostarczać mu instrumenty. Czyli Ignacy Jan Paderewski zagwarantował sobie na każdym koncercie, niezależnie w jakiej sali koncertowej będzie grał, znakomity instrument, ale przez to wypromował firmę Stanway. O czym firma Stanway pamięta do dzisiejszych czasów? Tu, proszę Państwa, każdemu słuchaczowi polecam jedną rzecz. Jeśli gdziekolwiek na świecie, nieważne czy to będzie Nowy Jork, Chicago, czy Tokio, czy Sydney, czy Warszawa, zobaczycie Państwo napis salonu Stanwaya. Proszę wejść. Nie dlatego, żeby kupić fortepian, aczkolwiek oczywiście też polecam, ale dlatego, że przywita Państwa naturalnego formatu postać Paderewskiego. Portret Paderewskiego w każdym salonie Stanwaya wisi na pierwszym miejscu. Ja, proszę Państwa, wiem, co mówię, bo w wielu tych salonach bywałem na całym świecie i rzeczywiście firma Stanway w ten sposób składa hołd naszemu wielkiemu Polakowi i pianiście za to, że, no, można powiedzieć, wypromował firmę Stanway. Ba! Ignacy Jan Paderewski jest jedynym pianistą na świecie, który dostał w prezencie od firmy Stanway fortepian koncertowy. To był rok 1926, kiedy firma Stanway wyprodukowała specjalny fortepian dla Paderewskiego. Ten fortepian przyjechał do Rion-Bossons. On przetrwał zawieruchy wojenne i trafił po wojnie do Akademii Muzycznej w Warszawie, potem do Muzeum Paderewskiego. Teraz jest w Muzeum Narodowym i muszę się Państwu do czegoś przyznać. Wielokrotnie miałem okazję na tym fortepianie grać utwory Paderewskiego i moje wzruszenie nie miało końca, kiedy dotykałem tych samych klawiszy pokrytych kością słoniową, co dotykał sam mistrz Paderewski. Zapewniam Państwa, że to przeżycie jest chyba najpiękniejszym przeżyciem w moim życiu. Tak, proszę Państwa, o Paderewskim można by mówić dużo i trudno wyczerpać wszystkie tematy, których dotknął Paderewski. Można by na przykład powiedzieć o jego podróżach. Podróżował właśnie tą słynną swoją salonką, w której stał fortepian, w której była kuchnia, był kucharz, była sypialnia. Dzięki temu, że ten salon pullmanowski, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mógł być doczepiany do każdego pociągu, Ignacy Jan Paderewski potrafił podczas swojego tournée koncertowego w Stanach Zjednoczonych grać po 2 koncerty dziennie. To jest rzecz nieprawdopodobna w dzisiejszych czasach, ale rzeczywiście popularność Paderewskiego była niesamowita. Przecież kobiety mdlały na jego koncertach, chcąc uciąć w garderobie pukiel włosów. Ja wiem, proszę Państwa, że to, co ja mówię, wydaje się rzeczą nieprawdopodobną i niemożliwą, ale to są fakty. Tak było rzeczywiście. Więc no, jest to absolutnie nieprawdopodobna postać.
Nieprawdopodobny też i celebryta. Panie Karolu, a czy możemy powiedzieć coś o jego dzieciństwie? Bo kiedy ojciec zorientował się, że Ignacy Jan Paderewski jest bardzo zdolny, przyjechał z nim do Warszawy. I tutaj zaczyna się jego przygoda z rodziną Jana Kertopfa,
producenta fortepianów. Tak, no, ta rodzina była zaprzyjaźniona z rodziną Paderewskich i właściwie dzięki temu, że Ignacy Jan Paderewski mógł przez krótki okres czasu przebywać z tą rodziną, to był możliwy ten pobyt i przyjazd do Warszawy i początek studiów w Warszawskim Konserwatorium. Tu trzeba wspomnieć o tym, że rodzina Paderewskiego była bardzo biedną rodziną. Ojciec był zarządcą majątku. Mało tego, 4-letni Ignaś, jakbyśmy powiedzieli, miał właściwie traumatyczne przeżycie, kiedy to kozacy przyjechali do dworu ojca, no i zabrali go do więzienia, bijąc młodego Ignasia i kopiąc. On został sam właściwie ciotką i te początki lat dziecięcych dla Ignacego Jana Paderewskiego były bolesne. Potem studia w Warszawie, kiedy co chwilę pisał listy do ojca, prosząc o zapomogi, prosząc o pożyczki. Mało tego, rzeczywiście potem, nawet kiedy już zaczynał robić wielką światową karierę, zachowały się listy do ojca, w których pisze takie zdanie. Długi coraz mniejsze. Czyli to świadczy o tym, że naprawdę wcale się mu nie powodziło, wcale nie miał łatwego życia, ale może dlatego ten hart ducha Paderewskiego się wyolbrzymił. On rzeczywiście cały czas opowiadał swoim uczniom, że hart ducha i praca to są rzeczy najważniejsze w życiu artysty. Myślę zresztą, moim skromnym zdaniem, że w życiu każdego człowieka ta pasja, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda, i zamiłowanie do pracy jest rzeczą najważniejszą. A więc po studiach w Warszawie, kiedy w zasadzie te studia pianistyczne trudno nazwać studiami, dlatego że miał niewyrobiony warsztat pianistyczny, grał na pizonie w orkiestrze, no różnych instrumentów się parał, aczkolwiek już zaczął trochę koncertować. Dlaczego? Dlatego, żeby zarabiać pieniądze. Znana jest również historia, kiedy pojechał do Rosji na koncerty, no i niestety te koncerty się nie udały i napisał list do ojca, prosząc ojca o 100 rubli. Po co? Na podróż powrotną.
Bo stracił pieniądze. W początkach jego kariery bardzo pomogła mu ta rodzina
Kerntopfów.
Bo oni zapewnili jemu stancję w Warszawie, to oni pozwalali mu również grać na swoich fortepianach i przyjaźń z Edwardem pozwoliła mu na wyfrunięcie za granicę.
To prawda, tak jak powiedziałem właśnie, dzięki temu, że się przyjaźnili, mógł u nich mieszkać i nocować, zaprzyjaźnił się z synami. Mało tego, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, jaką mu nadali ksywę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli przezwisko. Otóż młodego Paderewskiego nazywali Wiewiórka. A to dlatego, że był rudych włosów. Tak nazywano go. Rzeczywiście, dzięki producentowi fortepianów, to była w ówczesnych czasach bardzo znana firma fortepianów. Zresztą muszę powiedzieć, że do dzisiejszych czasów czasami udaje mi się grać na tych instrumentach. W tej chwili można by powiedzieć, to są raczej historyczne instrumenty, ale całkiem dobrze trzymające swoją klasę i brzmiące. To była bardzo dobra firma fortepianów w tamtych czasach, chyba wiodąca, jeśli nie najlepsza. No i oni rzeczywiście pomogli Paderewskiemu, że mógł zacząć dalej studia. Po tym jako 19-latek pojechał do Wiednia, do Teodora Leszczyńskiego. Tutaj również pomogła w tym Helena Modrzejewska, wybitna nasza aktorka, która później pod koniec życia również trafiła do Stanów Zjednoczonych. No ale w pewnym sensie Ignacy Jan Paderewski trafił do Wiednia w wieku lat 19, czyli w zasadzie bardzo późno. Dlaczego do Wiednia? Dlatego, że w Wiedniu wykładał nieprawdopodobny pianista i pedagog Teodor Leszczycki. On miał całą plejadę wybitnych uczniów. Właściwie można by powiedzieć, że wykształciła się pewnego rodzaju szkoła Leszczyckiego. I proszę sobie wyobrazić, że Leszczycki odmówił na początku uczenia Paderewskiego.
Dlaczego?
Mówiąc mu, że już jest za stary. Że w wieku 19 lat nie ma zrobionego warsztatu pianistycznego, że trzeba by zacząć wszystko od początku, że w zasadzie do tej pory Paderewski grał ze słuchu, ba, zaczął już komponować, bo studiował również kompozycję w Warszawie. W związku z tym, proszę sobie wyobrazić, jaki hart ducha musiał mieć Ignacy Jan Paderewski, kiedy Leszczycki powiedział mu takie słowa. Natomiast Paderewski odpowiedział Leszczyckiemu, że jest niezwykle pracowitym człowiekiem i że absolutnie jest w stanie zrobić wszystko, żeby zostać największym pianistą na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że przez 2 lata, już wtedy koncertujący pianista, grał tylko gamy i pasaże, same wprawki, o czym sam wspominał Paderewski. Po co? Po to, żeby uzyskać prawidłowy warsztat pianistyczny. Czyli to métier, jakbyśmy powiedzieli, rzecz najważniejsza, bo w momencie, kiedy mamy warsztat, no to w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Tak jest zresztą z każdą sztuką. I dopiero po tym 2 latach, następne 2 lata, studiował repertuar. Leszczycki był tak zachwycony swoim zdolnym uczniem, że nawet napisał dla niego specjalną kadencję. o etiudzie, na koniec etiudy koncertowej La Leggerezza, to jest etiuda koncertowa Franciszka Lista, bardzo znana, bardzo ceniona przez pianistów, bardzo często grywana, i sam Teodor Leszetycki napisał inne zakończenie tej etiudy. I można usłyszeć na nagraniach Paderewskiego właśnie rodzaj takiej kadencji dedykowaną samemu Paderewskiemu, jak napisał sam Leszetycki dla wielkiego wirtuoza. Bo rzeczywiście przez te cztery lata, czy tych parę lat u Teodora Leszetyckiego, Ignacy Jan Paderewski wybił się w sposób nieprawdopodobny, bo jego rozwój był błyskawiczny. On w zasadzie całymi dniami siedział, ćwiczył, pracował, nie widział nic spoza swoich okien na poddaszu w wiedeńskim domu, który wynajmował. No i pracował i jeszcze raz pracował. Po czym dokonał debiutu w Wiedniu, po czym natychmiast dokonał debiutu w Paryżu. W tamtych czasach Paryż był miastem muzyki, można by powiedzieć centrum Europy. I tam w Paryżu Paderewskiego okrzyknięto lwem Paryża. A dlaczego? No dlatego ze względu na kolor rudych włosów. Podobno pukle tych włosów układały się w sposób absolutnie niesamowity i wielbicielki mówiły, że te włosy były tak samo niesforne jak Ignacy Jan Paderewski. Mm-hmm.
Uwielbiały go kobiety, powiedział pan. Wróćmy jeszcze do tego Leszetyckiego i do jego żony Anety, która również przyczyniła się do sławy i kariery Paderewskiego przez wykonywanie jego utworów.
Tak, rzeczywiście, Anet Jesipowa, słynna pianistka, wielka pianistka ówczesnych czasów, właśnie żona Teodora Leszetyckiego, można powiedzieć, namówiła swojego męża do tego, żeby zaczął uczyć Ignacego Jana Paderewskiego. A dlaczego? Dlatego, że już wcześniej grywała jego utwory i grywała słynnego menueta antycznego. No to jest utwór, który no, zapewne wszyscy państwo znacie. I Anet Jesipowa grała ten utwór i namówiła swego męża, że to jest ten młody człowiek, który napisał ten utwór. Podobno Teodor Leszetycki lubił ten utwór słuchać. Więc można by powiedzieć, że również dzięki Anety Jesipowej, no, Teodor Leszetycki przyjął Paderewskiego na studia, dzięki czemu Paderewski zrobił karierę. Natomiast jeśli chodzi o kobiety Paderewskiego, to pierwszą żoną była Anna Skorsaków, młoda, śliczna kobieta, z którą się ożenił jeszcze przed wyjazdem do Wiednia, i w momencie, kiedy chciał się ożenić z młodą ukochaną, znowu pisał listy do ojca, prosząc go o pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Dlatego, że Paderewski rzeczywiście był biedny. Oczywiście ojciec mu pożyczył te pieniądze, jednak nie omieszkał wspomnieć, czy to jest dobry pomysł, żeby brać żonę takim balastem, bagażem długów finansowych. No ale to małżeństwo było bardzo szczęśliwe, ale bardzo krótkotrwałe. Niestety ta żona zmarła przy porodzie pierwszego syna. Ten syn przeżył 20 lat, dlatego że był osobą niepełnosprawną. Całe życie Paderewski się tym swoim synem Alfredem opiekował, co też świadczy o jego osobowości, o miłości do żony, do syna. I dopiero długo, długo później Paderewski wziął ślub z drugą żoną, Heleną Górską, z którą przeżył, no już nie wiem ile lat, ale do końca swoich dni przeżyli razem szczęśliwie, jeżdżąc wszędzie po świecie razem.
Ale ponoć ona bardzo wtrącała się w sprawy polityczne.
Tak, ona była taką kobietą, że ona bardzo dbała o męża. Dbała w ten sposób, że jak był czas obiadu, to ją nie obchodziło, że na przykład jest posiedzenie Rady Gabinetowej Rzeczpospolitej Polskiej, tylko ona wchodziła i mówiła: Adaś, zupa. Adaś, musisz teraz odpocząć. Ministrowie musieli poczekać, że Ignacy Jan Paderewski musiał wtedy odpocząć. Ona rzeczywiście była kobietą bardzo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prostolinijną. No ale myślę, że wynikało to z miłości do męża, że chciała po prostu, żeby rzeczywiście się nie przemęczał. A tu są znane przykłady, że Ignacy Jan Paderewski jak zaczynał pracować, to zapominał o Bożym świecie.
Wejdę w słowo. Ponoć również tak. Piłsudski wściekał się na żonę Paderewskiego i twierdził, że jedynym miejscem, gdzie będą mogli spokojnie porozmawiać, jest toaleta, gdzie wtedy właśnie Piłsudski i Paderewski będą mogli spokojnie wymienić parę słów twarzą w twarz bez żony Paderewskiego.
Tak, rzeczywiście, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ona była tak prostolinijna, że jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mówiła prosto z mostu. Czasami myślę, no, w sposób graniczący nawet z arogancją, no bo w momencie, kiedy mamy do czynienia no, z ministrami, z gabinetem no, ministrów, no to wiadomo, że pewnych zachowań nie możemy wykonać. Natomiast ona się tym absolutnie nie przejmowała i rzeczywiście przez środowisko była wręcz osobą nielubianą, ale tu trzeba podkreślić, Ignacy Jan Paderewski rzeczywiście ją kochał, bo zachowały się listy do niej pełne płomiennej wyznań.
Które kazał palić, niszczyć, żeby nie pozostały, tak?
Tak, tak, tak. No ale taką postacią był Paderewski, a rzeczywiście kobiety na całym świecie go uwielbiały. No i tak jak powiedziałem wcześniej, chciały choć jeden pukiel włosów obciąć, żeby mieć w swoim puginale, jakbyśmy powiedzieli.
Wspomniał pan, że był filantropem. Jako chłopiec zamarzył sobie, że na 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem ufunduje, czy fajnie by było, by powstał pomnik właśnie grunwaldzki i udało mu się to marzenie spełnić.
Udało mu się to marzenie spełnić i mało tego, podczas przemówienia w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, tam on mówi piękne słowa, że ten pomnik nie jest dowodem uwielbienia walki, tylko jest dowodem uwielbienia miłości. Miłości do tych wszystkich, którzy walczyli o Polskę przez te ostatnie 500 lat. To myślę, że te słowa są aktualne również i dziś. My musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali no, życie za Polskę. To jest absolutnie rzecz pierwszoplanowa i właśnie Paderewski to podkreślał. Wyłożył własne pieniądze na ten pomnik, zorganizował, a pamiętajmy przecież, że ten pomnik powstał w czasach, kiedy nie było niepodległej Polski.
Nie było Polski, tak.
Nie było w ogóle Polski na mapie, a to był 1910 rok, kiedy on w Krakowie na jednym z głównych placów świętuje rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. No to mało tego, ten zabór, przecież Kraków należał do zaboru galicyjskiego, gdzie mówiło się po niemiecku. W związku z tym to był duży wyczyn, że Ignacy Jan Paderewski w ogóle zorganizował to.
No właśnie, a przybliżmy trochę,
pieniądze.
Jak to się stało, bo on zatrudnił rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego, zaprosił go do Szwajcarii, by tam powstały szkice tego pomnika. Potem znaleźli się też we Francji i potajemnie przewozili części tego pomnika i zaborcy o tym nie wiedzieli, Prusacy o tym nie wiedzieli.
Tak, i mało tego, te szkice powstały w Szwajcarii, potem we Francji, ale potem musieli zamówić kamień ze Szwecji. Ja już w tej chwili nie przypomnę sobie, ale z kamieniołomów w Szwecji, żeby w poszczególnych kawałkach te postacie z pomnika grunwaldzkiego były po pierwsze wyrzeźbione, a po drugie przywożone do Polski i dopiero na miejscu były składane. To jest niesamowita praca. To właściwie dzisiaj nam się wydaje to absolutnie niemożliwe i nierealne. Ale dlaczego było to realne? A to dlatego, że to były takie czasy, gdzie ludzie niezależnie od nacji, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od wiary, niezależnie od poglądów, potrafili się zjednoczyć tak. W imię celów wyższych.
Tak.
Właśnie jakich? Dla Polski.
Dla Polski.
To była rzecz nieprawdopodobna. Ja na przykład teraz mi się przypomniał, taki list jest do Ignacego Jana Paderewskiego, kiedy Ignacy Jan Paderewski jechał do Genewy, żeby objąć polskie stanowisko polskiego przedstawiciela w Lidze Narodów. To był odpowiednik dzisiejszego ONZ-u. I Ignacy Jan Paderewski jechał dosyć wzburzony, dlatego że poprzedniego dnia bardzo pokłócił się z Piłsudskim. Dlatego, że panowie nie do końca przepadali za sobą, mieli inne stanowiska, inne poglądy, ale wiedzieli, że dla Polski muszą mówić jednym głosem. I zachował się list kardynała Adama Sapiehy do Paderewskiego, który prosi Paderewskiego, mistrzu, żeby te rzeczy, o których wczoraj pokłóciliście się z Piłsudskim, nie wyszły na światło dzienne w Genewie. Proszę sobie wyobrazić, Ignacy Jan Paderewski prawie się obraził, bo powiedział, że przecież to jest rzecz oczywista.
On by nigdy tego nie zrobił.
Że my się kłócimy, nie może wyjść za granicę. Mhm. Dlatego, że my musimy mówić z jednym głosem jako Polacy. Tak. A wiadomo, że się sprzeczamy, ba, musimy się sprzeczać, bo ta różnica poglądów ma spowodować rozwój. Prawda?
Tak.
Ale to musi być wszystko, to tak jak jest takie powiedzenie, że własne brudy pierze się w domu, prawda? To jest dokładnie to samo. Ja ubolewam na tym, że ta kultura polityczna, ta kultura bycia tamtych czasów niestety chyba odeszła
zanikła.
Daleko.
Mm-hmm.
I zanikła kompletnie. Ja mam nadzieję, ja jestem optymistą, ale ja mam nadzieję, że te czasy wrócą. To czasy umiłowania ojczyzny, działania dla kraju, patriotyzmu i tego właśnie działania dla celów wyższych, dla naszej ukochanej ojczyzny, dla kraju.
Polski.
Ja zresztą sam zostałem tak wychowany, ja przecież nie będę tu mówił swojej historii rodziny, ale mój dziadek swojego jedynaka, czyli mojego ojca, wychowywał w ten sposób, że najważniejsza jest Polska. Ja zostałem też tak samo wychowany. Takie wartości myślę, że przekazałem moim dzieciom. Te dzieci już są w tej chwili dorosłe, ale jak widzę, jak działają, że dla nich to jest rzecz podstawowa, bo pamiętajmy, że Polska to są groby naszych przodków. Myśmy się nie wzięli z wczoraj, ani 30 czy ileś tam lat temu, tylko to pokolenia naszych przodków zapracowały na to, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Ja mam...
tym nie możemy zaufania zawieść naszych przodków.
Ja mam tylko wielką...
To brzmi bardzo patriotycznie.
Ale to brzmi pięknie, wie pan.
Ale ja tak rozumuję, ja tak żyję i tak staram się... To jest takie motto życiowe i może dlatego Ignacy Jan Paderewski jest mi tak bliski.
A ja mam wielką nadzieję, że dzisiejsi polscy pseudocelebryci zamiast pluć na Polskę, zamiast ośmieszać Polskę i wstydzić się polskości, będą walczyć o Polskę i chwalić się Polską właśnie tak jak Paderewski, ale on był prawdziwym celebrytą. To był artysta światowej sławy. I ja dziękuję panu za te piękne słowa. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że on ufundował szereg pomników, nie tylko ten grunwaldzki. Ja zaznaczę, że ufundował pomnik Chopina w Żelazowej Woli, że ufundował sanatorium chorób płucnych w Zakopanem, które do tej pory istnieje, że swój majątek i pieniążki przekazał w testamencie narodowi polskiemu. Każdy koncert zaczynał od przemowy i od zaznaczenia, że jest Polakiem i że walczy o sprawę Polski. Uświadamiał wszędzie, gdzie się znalazł, uświadamiał na tyle tych ludzi, że wszyscy, którzy jego słuchali, wiedzieli, że on jest Polakiem i on jakby ma prawo domagać się tej wolnej Polski, tej w ogóle Polski, która zaistniałaby wreszcie na mapach.
Tak. Mało tego, do tego przecież trzeba dodać, jeśli chodzi o fundusze, Hotel Bristol. Przecież ufundował Hotel Bristol w Warszawie, jeden z najpiękniejszych hoteli. Mało tego, dołożył się w sposób zasadniczy do ufundowania warszawskiej Filharmonii. W 1901 roku Filharmonia Warszawska otwarła swoje podwoje, gdzie na pierwszym koncercie właśnie występował Ignacy Jan Paderewski, a na cały gmach Filharmonii i całą instytucję wyłożył niebagatelną sumę funduszy. Do tego trzeba dodać, ile funduszy ułożył na Kąśną Dolną. Kąśna Dolna to jest majątek Paderewskiego pod Tarnowem, gdzie ja ostatnio się dowiedziałem, że w przeciągu kilku lat on wyłożył ponad 2 miliony dolarów na to, żeby ta Kąśna Dolna i gmina Ciężkowice, miasto Ciężkowice, to jest malutkie miasteczko, żeby miało, uwaga, elektryczne
tak.
latarnie. Elektryczne latarnie były w Ciężkowicach wcześniej niż w Wiedniu. To jest rzecz niewiarygodna, ale to jest zasługa Paderewskiego.
Ponoć też tam zainstalował toalety ze spłuczką w tamtych czasach. Mało tego, dowiedziałam
tak.
się, że był mężczyzną, w ogóle człowiekiem z manierami. To był człowiek, który był właścicielem tego majątku, o którym pan wspomniał, a to on kłaniał się wszystkim dookoła.
Tak, bo ja to nazywam po prostu kulturą osobistą. To jest następna rzecz, która niestety
zanika.
Zginęła. Ja ubolewam nad tym i uważam, mam swoją teorię, że niestety to komuna przyczyniła się do tego, że my tą kulturę osobistą straciliśmy, dlatego że ona była tępiona. Po pierwsze, niestety, to trzeba powiedzieć prosto w oczy, dzięki Stalinowi, który zabił trzon polskiej kultury, polskich oficerów. Proszę sobie wyobrazić, jakie dzieci byłyby, jacy potomkowie byliby, którzy, cała generalicja i oficerowie, którzy zostali zamordowani w Katyniu i w Starobielsku, i gdzie, jakie byłoby pokolenie
inne.
W związku z tym, a potem przyczyniła się do tego komuna, która prawdziwych patriotów wsadzała do więzienia i katowała. To jest smutne, co ja mówię, ale ja mam
nadzieję, że
nadejdzie ten czas, kiedy to pokolenie, no, moich dzieci albo ich dzieci zrozumie, czym jest Polska, czym jest właśnie ta kultura, ta osobowość, i że celebrytą nie zostaje się dlatego, że ktoś się nazwał celebrytą, tylko celebrytą się zostaje wtedy, kiedy się jest wielkim człowiekiem. A Paderewski bezsprzecznie był jednym z największych filarów polskiej myśli, polskiej sztuki. Ja mam takie swoje osobiste zdanie, że jeśli chodzi o XX wiek, to było dwóch wielkich Polaków. Oczywiście pierwszym był Ignacy Jan Paderewski, któremu zawdzięczamy niepodległość, a drugim był święty Jan Paweł II, któremu również zawdzięczamy, można by powiedzieć, nie tyle niepodległość, co wolność, no ale w pewnym sensie niepodległość. Dlatego gdyby nie te dwie postacie, Polska, myślę, że by była w innym miejscu. I my musimy o tym pamiętać i my musimy to przypominać dla następnych pokoleń, żeby imię Paderewskiego darzyło się taką samą estymą, jaką go darzono podczas jego życia. To jest absolutnie właściwie rzecz podstawowa. Ja z ubolewaniem stwierdzam, że właściwie w szkołach cały czas mało się mówi.
Mało, bardzo mało.
Cały czas się mówi. Mhm. To jest, nie wiem, to jest...
Dziwne, że nie wspomina się.
Ja sam jestem nauczycielem, wykładam fortepian i w Akademii Muzycznej, to znaczy teraz to jest Uniwersytet Muzyczny, jestem profesorem fortepianu, jestem również profesorem fortepianu w średniej szkole muzycznej i staram się uczyć dzieci nie tylko warsztatu pianistycznego, nie tylko sztuki i zamiłowania i wrażliwości, ale może przede wszystkim uczyć tych wartości, tych korzeni, tych wartości chrześcijańskich. No przepraszam, cała Europa jest chrześcijańska od 2000 lat i na chrześcijańskich wartościach właściwie się wychowała i chrześcijańskie wartości gwarantowały Polsce
przetrwanie.
Zaistnienie, przetrwanie, można
tak
by powiedzieć.
Ten
jak
kod
ja
kulturowy.
W dzisiejszych czasach, co się dzieje, no to jestem przerażony, powiem szczerze.
No ja myślę, że nie tylko pan, ja również jestem przerażona, ale mam taką głęboką nadzieję, że właśnie to, że pan pojawił się dzisiaj w mojej audycji, że mogliśmy porozmawiać o Paderewskim, że mogliśmy przybliżyć słuchaczom, Polakom, tego wielkiego patriotę, męża stanu, który był kompozytorem, był artystą, był człowiekiem, który zajmował się zupełnie czymś innym, zajmował się muzyką, tak? Czyli zupełnie inna dziedzina. On wykorzystał swoją sławę do tego, by zaistnieć politycznie, by pomóc Polsce i tą Polskę umieścić na mapie.
Dokładnie tak. Czyli tak jak na samym początku powiedziałem, wszystko, cokolwiek robił, robił dla Polski. To była idea główna, idea przewodnia, że należy Polsce służyć, bo po prostu to jest nasza matka. Tu zresztą wspominaliśmy o jego posiadłości w Lyon, bo są rzeczywiście tam przecież on również gościł malarzy, on gościł pisarzy, tam rzeczywiście życie artystyczne było bardzo bujne, co również dla przyszłych pianistów było rzeczą bardzo pouczającą, prawda? Tam przecież Ignacy Jan Paderewski właśnie mówił o historii, mówił o Chopinie. Ba, przecież Ignacy Jan Paderewski był genialnym mówcą. Oprócz tego, że miał nieprawdopodobną wiedzę właściwie w każdym temacie, to był fantastycznym mówcą. Jest znana jego słynna mowa w 1910 roku we Lwowie o Chopinie. To było podczas konkursu kompozytorskiego. Ignacy Jan Paderewski został zaproszony jako juror, ale nie chciał być jurorem, bo stwierdził, że sztuka to nie jest sport i trudno to oceniać, ale otworzył ten konkurs rzeczywiście i mówił wielkie przemówienie o Chopinie. Ja mam tą przyjemność mieć druk pierwszego egzemplarza tej słynnej mowy, gdzie jeszcze jest to napisane starym polskim językiem, gdzie Chopin jest pisany przez SZ. A to posiadam dlatego, że mój dziadek był historykiem wykładał na uniwersytecie, miał bardzo duży księgozbiór. Niestety podczas Powstania Warszawskiego to właściwie wszystko spłynęło, parę książek zostało, między innymi to. No i tam Ignacy Jan Paderewski w tej mowie wykłada, jak w muzyce Chopina jest zawarta cała historia Polski. Tam jest wszystko. Wykłada o patriotyzmie, wykłada o naszej wrażliwości, o naszej romantycznej duszy. Absolutnie polecam Państwu wszystkim tą książkę. To jest no, bardzo króciutkie dzieło, bo to, tak jak powiedziałem, na początku była tylko mowa, ale niezwykle płomienna i niezwykle cenna. Myślę, że aktualna do dzisiejszych czasów.
I takich ludzi jak Paderewski potrzebujemy, my Polacy, takich rzeczników, którzy działają na korzyść Polski, a nie skarżą na Polskę. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był Karol Radziwonowicz, pianista i muzyk.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.